Marek Górski, prezydent Konfederacji Lewiatan. Witam pana.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Z jakimi najważniejszymi barierami, przeszkodami, problemami muszą mierzyć się polscy pracodawcy, polscy przedsiębiorcy?
Takie trzy najważniejsze bariery dla przedsiębiorców to są po pierwsze wysokie koszty energii, które zwłaszcza w niektórych branżach stanowią istotną barierę rozwoju. No i też dlatego, że te koszty energii w Polsce są wyższe niż w wielu innych krajach, czy w Europie, czy zwłaszcza na świecie. Po drugie to są rosnące płace. I to jest coś absolutnie naturalnego, bo Polska jest coraz bogatszym krajem i naturalne jest to, że płaci coraz wyższe pensje, ale dla wielu przedsiębiorców, zwłaszcza w niektórych branżach, te rosnące płace też stanowią istotne wyzwanie i ograniczenie rozwoju. No i trzeci, który jest wspólny dla wszystkich przedsiębiorców, obszar, to są kwestie związane z przeregulowaniem gospodarki, czyli to, że są istotne bariery rozwoju, jeśli chodzi o przepisy prawne, jeśli chodzi o wymogi wobec przedsiębiorców, które powodują, że bardzo często przedsiębiorcy są zagubieni w gąszczu przepisów, które nie zawsze mają jasną interpretację. I tutaj temu służy deregulacja, w której też jako Konfederacja Lewiatan od wielu, wielu lat uczestniczymy i staramy się ją realizować.
Deregulacja. To słowo często pojawia się w kontekście związków zawodowych, w kontekście gospodarki i w kontekście pracodawców. To jest proces. To trwa. Pytanie w ogóle, na ile rząd będzie otwarty, żeby zrobić to, czego domagają się pracodawcy?
Walka z absurdami legislacyjnymi to jest jedno z podstawowych zadań Konfederacji Lewiatan. Zresztą realizowanych od ponad 26 lat naszego funkcjonowania. Tworzyliśmy czarną listę barier, czyli pokazywaliśmy, które regulacje są najtrudniejsze, najgorsze, które w największym stopniu ograniczają możliwość rozwoju. Natomiast w ostatnich miesiącach akurat w tej kwestii wydarzyło się dużo pozytywnych elementów, bo na początku tego roku premier Donald Tusk podjął inicjatywę szeroko później promowanej deregulacji. Zaprosił do tej współpracy Rafała Brzoskę jako przedsiębiorcę, ale również zaprosił i Rafał Brzoska i cała inicjatywa zaprosiła również kilka najważniejszych organizacji pracodawców, w tym również Konfederacja Lewiatan i trzy inne jeszcze organizacje. I w tym procesie my uczestniczymy. Są też ogromne sukcesy polegające na tym, że wiele przepisów pojawiło się, które część z tych barier likwidowały. I to nie dotyczy tylko i wyłącznie kwestii gospodarczych. Natomiast to jest proces, który będzie trwał, zakładam, że permanentnie i musi być kontynuowany. I naszą intencją jako Konfederacji Lewiatan jest to, ażeby on stał się nie tylko elementem dobrej woli tego czy innego premiera, czy tego czy innego przedsiębiorcy, czy tej czy innej organizacji, ale żeby to był proces trwały, zakotwiczony również w systemie prawnym. Tak, żeby deregulacja była absolutnie istotnym elementem funkcjonowania gospodarki i budowania przepisów prawnych. Tu też chodzi o to, żeby tworząc elementy, czy budując elementy deregulacyjne, czyli likwidując bariery, nie tworzyć jednocześnie i nie uchwalać nowych ustaw i przepisów, które stwarzają kolejne bariery dla rozwoju biznesu w Polsce.
A nie jest pan rozczarowany tempem tej deregulacji? Bo na początku wydawało się, że to pójdzie bardzo szybko. Teraz wydaje się, że troszkę jednak czuć rozczarowanie i spowolnienie, jeśli chodzi o deregulację.
Samo tempo wydaje mi się, że naprawdę było bardzo duże, bo tych przepisów weszło w życie chyba około 170 nowych. To jest naprawdę duże, bo to jest kilkadziesiąt przepisów miesięcznie, więc jak na tempo normalnych procedur legislacyjnych, to wydaje mi się, że to tempo naprawdę było duże. Ale tu chyba nie chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby liczyć ilością nowych ustaw czy zmian regulacyjnych, ale również ich wagą. Dla nas bardzo istotnym na przykład elementem jest kwestia 6-miesięcznego vacatio legis. Czyli to, co dla przedsiębiorcy jest bardzo istotne, to jest kwestia przewidywalności. My jako przedsiębiorcy musimy wiedzieć, co nas czeka w jakimś określonym czasie. I nawet jeśli zmiany w przepisach prawa są negatywne, to dużo lepiej czujemy się i możemy lepiej przygotować się do tych zmian, jeśli wiemy o nich dużo wcześniej. I w ramach tego procesu deregulacji do konstytucji biznesu, do ustawy o przedsiębiorstwie czy o przedsiębiorcach zostały wprowadzone przepisy mówiące o tym 6-miesięcznym vacatio legis. Tylko co z tego, jeśli to 6-miesięczne vacatio legis jest tak interpretowane, że w międzyczasie pojawiają się nowe ustawy, no chociażby teraz procedowane ustawy o fundacji rodzinnej, opłacie cukrowej, opłatach od alkoholu, zwiększonym CIT-cie od banków, które są jeszcze ciągle procedowane, czyli ten miesięczny vacatio legis, który zawsze obowiązywał, który jest niezbędny, jeśli chodzi o przepisy podatkowe, to będzie ledwo co utrzymany, o ile oczywiście prezydent podpisze te ustawy. Więc tak nie może być. My musimy bardzo poważnie traktować te kwestie. Jeśli mówimy o 6-miesięcznym vacatio legis, on musi być realizowany. To jest absolutny przymus i to jest absolutne oczekiwanie ze strony pracodawców.
Mówił pan wynagrodzenia, mówił pan koszty energii, deregulacja, a proces starzenia się społeczeństwa, bo to jest problem. Zaczyna być coraz większy, a w kolejnych latach, patrząc na demografię, to będzie bardzo duży problem. Mało rąk do pracy, większe wymagania ze strony pracownika, bo jednak bardziej się liczy na rynku.
To już jest problem. Parę lat temu absolutnie był rynek pracodawcy. Dzisiaj, wydaje mi się, w większości regionów Polski jest rynek pracownika. To znaczy brakuje ludzi do pracy, gdyby nie ta migracja, również z Ukrainy. Niektórzy narzekają na to, że w Polsce jest 1 000 000 Ukraińców, ale przecież 80% z nich tworzy polskie PKB, pracuje w Polsce, płaci podatki, w związku z czym rozwiązuje część problemów, które my jako pracodawcy również mamy, czyli z brakiem rąk do pracy. Więc ten problem będzie się powiększał, absolutnie. Demografia jest nieubłagana. Jak widzimy, jaki jest przyrost naturalny, jak społeczeństwo polskie się starzeje, my to znamy już z innych krajów Unii Europejskiej, ale w Polsce to też występuje. Ta nasza przewaga konkurencyjna, która miała miejsce w latach 90., że mamy młodą, dobrze wykwalifikowaną siłę roboczą, dzisiaj już tą przewagą konkurencyjną nie jest, dlatego że nie jest to tania siła robocza, już nie jest tak młoda, jest dobrze wykwalifikowana, ale starzejące się społeczeństwo powoduje pewne wyzwania z punktu widzenia chociażby wydatków na emerytury, dlatego że coraz mniej młodych ludzi musi pracować na coraz większą liczbę osób starszych, które już nie pracują, są poza rynkiem pracy. Dlatego też trzeba zachęcać te osoby, które już są powyżej 50 czy nawet 60 roku życia, żeby utrzymywały aktywność.
Automatyzacja, sztuczna inteligencja to nas nie wyręczy? Nie wyręczy rąk do pracy?
Na pewno tak, ale nie w 100%. To w wielu zakładach pracy widać, że maszyny, automatyzacja w znaczącym stopniu zastąpiły pracowników, zwłaszcza fizycznych, ale nie tylko. Natomiast pewnie gdyby nie było tej automatyzacji, gdyby nie było tej sztucznej inteligencji i wielu rozwiązań technologicznych, to ten problem z ilością rąk do pracy byłby jeszcze większy. Ale są takie branże, w których nie zawsze można zastąpić człowieka technologią. To jest branża HoReCa, prawda, gdzie pensje nie są bardzo wysokie, czyli hotelarstwo, restauracje, branża turystyczna, to są branże, w których potrzebni są pracownicy. Kelnerka, obsługa hotelu, kucharz i tak dalej. To są zawody, w których potrzebni są pracownicy. Widzimy, jak bardzo dużo część obsługi tych hoteli to są osoby z zagranicy, obcokrajowcy. To jest konieczne i tam są potrzebne ręce do pracy i nie we wszystkich przypadkach ta technologia jest w stanie ich wyręczyć.
Popatrzmy troszkę szerzej na polską gospodarkę. Polska, Europa tracą na konkurencyjności tej globalnej wobec Chin i Stanów Zjednoczonych. Prezydent Donald Trump nakłada cła, zdejmuje te cła, zmienia ich wysokość. W jaki sposób to wpływa na naszą gospodarkę i czy Polska, europejskie państwa w jakiś sposób są w stanie sobie z tym poradzić? Czy w skuteczny sposób teraz odpowiadają na tą konkurencję ze strony Chin i Stanów Zjednoczonych?
Ja już wcześniej mówiłem, że dla polskiego przedsiębiorcy najważniejsza jest też, czy jedną z najważniejszych elementów to jest przewidywalność. Mówiłem to w kontekście deregulacji i przepisów prawnych, ale dlatego potrzebujemy tej przewidywalności w przepisach prawnych, bo tak wiele się dzieje na świecie, co kreuje tę nieprzewidywalność, nieprzewidywalność gospodarczą. Przecież to, co się dzieje, po pierwsze COVID spowodował ogromne spustoszenie, jeśli chodzi o funkcjonowanie gospodarki, jeśli chodzi o kanały dystrybucji, o możliwości zaopatrzenia. Później agresja Rosji na Ukrainę spowodowała wywrócenie do góry nogami wielu obszarów. Nie mówiąc o zagrożeniach militarnych, politycznych, ale przede wszystkim konsekwencje, jeśli chodzi o rynek energetyczny, koszty surowców. To wszystko powoduje, że przedsiębiorcy są pod dużą presją. I oczywiście do tego dochodzą również różnego rodzaju nieprzewidywalne działania ze strony różnych instytucji czy różnych państw, chociażby te zapowiedzi prezydenta Donalda Trumpa, jeśli chodzi o cła. Robimy, wycofujemy. To też powoduje u wielu przedsiębiorców strach i niepewność. Musimy się do tego przygotować. Na szczęście Polska jest częścią Unii Europejskiej. To jest jednak dużego obszaru gospodarczego, który też musimy reformować. To jest tak, że my będąc w Unii Europejskiej nie jesteśmy częścią jakiejś zewnętrznej instytucji. My jesteśmy częścią organizacji, na którą mamy wpływ. I musimy ten wpływ wywierać, dlatego że nie wszystko, co się dzieje w Unii Europejskiej, musi nam odpowiadać. Również to przeregulowanie, które miało miejsce w ostatnich latach, które my dostrzegaliśmy tutaj w Polsce i które było krytykowane, jest dostrzeżone również dzisiaj przez osoby, które w Komisji Europejskiej odgrywają najistotniejsze, pełnią najważniejsze funkcje. Więc ta deregulacja, o której mówiliśmy, która nazywa się w Unii Europejskiej uproszczeniem w postaci omnibusów, jest również tworzona, jest również wprowadzana w życie i mam nadzieję, że ona również w jakimś stopniu ułatwi funkcjonowanie przedsiębiorstw europejskich.
A skoro mówimy o właśnie globalnej gospodarce, mówimy o COVID-zie, później Ukraina, wschodnie rynki zbytu, problemy z eksportem do Stanów Zjednoczonych, polski biznes na rynkach zagranicznych teraz jest mocno ograniczony, jeśli chodzi o eksport naszych towarów, usług. Czy to jest teraz problemem dla polskich przedsiębiorców?
Nie, myślę, że tak nie jest. Znaczy, my jesteśmy częścią rynku europejskiego. Nie ma żadnych ograniczeń pozwalających polskim firmom sprzedawać swoje produkty za granicą. 60% produkcji przemysłowej Polski trafia za granicę. Oczywiście bardzo duża część z nich to są firmy zagraniczne, które lokują tutaj swoje fabryki, nastawione przede wszystkim na budowę różnego rodzaju komponentów wykorzystywanych do produkcji innych elementów, innych produktów. I stąd też wiele firm eksportuje niemal 100% swojej produkcji, ale średnia 60% to jest dosyć dobrze. Czyli to pokazuje, że polskie firmy zarejestrowane w Polsce, 60% mówi o firmach produkcyjnych, eksportuje swoje wyroby w 60% poza granice Polski. No po drugie, oczywiście Polska też jest dosyć dużym rynkiem. To jest 37 milionów mieszkańców, więc duży rynek konsumpcyjny. Polska jest tym krajem, w którym wzrost gospodarczy od wielu lat jest jeden z najwyższych w Europie. Jesteśmy w pierwszej trójce lub pierwszej czwórce, zależy o jakim okresie mówimy. Wyprzedzają nas najwyżej takie kraje jak Malta, Irlandia, ale to są małe, dużo mniejsze kraje od Polski, więc myślę, że mamy tutaj dobrą sytuację. Te ostatnie zresztą 35 lat to jest naprawdę bardzo dobry okres w rozwoju gospodarczym Polski. Często nie dostrzegamy tych różnic i tych pozytywów, które się zdarzyło, no ale każdy, kto przyjeżdża do Polski, albo ten, który jeżdżą po Polsce, stara się być obiektywny i patrzy na to, co się dzieje, no to widzimy te różnice. To nie tylko dlatego, że pensje dzisiaj, średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw to jest około 9 tysięcy złotych. Minimalna pensja to jest prawie 5 tysięcy złotych, więc naprawdę mimo tego, że dla wielu osób to jest ciągle za mało, to jest to mimo wszystko poziom, który jest porównywalny z wieloma innymi krajami Unii Europejskiej, również z tymi, którzy są w Unii Europejskiej już od wielu, wielu lat, czyli z Europy Zachodniej.
W ostatnich latach słyszeliśmy, polski budżet może się załamać, może być z nim problem, skończymy jak Grecja, a tymczasem PKB wzrasta, wynagrodzenia także idą w górę. Inflacja, która jeszcze kilka lat temu była kilkunastoprocentowa, teraz spada i to pozwala na obniżkę stóp procentowych. To co się stało z polską gospodarką w ostatnich latach? Cud ekonomiczny, czy jednak świat polityki tutaj to troszkę inaczej przedstawia?
Sytuacja gospodarcza Polski jest moim zdaniem dobra. Przede wszystkim świadczy o tym wzrost gospodarczy. Te 3,5%, to, że jesteśmy w top 3 gospodarek europejskich, to świadczy o tym, że polska gospodarka się rozwija dobrze. Ale to nie znaczy, że wszystko jest doskonałe i że nie ma zagrożeń. Mówiliśmy już wcześniej o konkurencyjności polskiej gospodarki. Musimy walczyć o to, żeby ta konkurencyjność polskiej gospodarki była większa. Transformacja energetyczna musi być realizowana po to, żeby ceny energii w Polsce spadły, ale żeby również energia elektryczna była dostępna dla przedsiębiorców i dla obywateli po rozsądnych cenach, również energia cieplna. No i to, co najważniejsze również, to przede wszystkim to, że te zmiany, które w Polsce zachodzą, one również poprawiają sytuację społeczną. Natomiast transfery socjalne, które w ciągu ostatnich lat były dokonane, które na pewno mają pozytywny wpływ na społeczeństwo polskie, one też mają swoje odzwierciedlenie w bardzo wysokim zadłużeniu. Więc tutaj są zagrożenia. Deficyt budżetowy jest bardzo wysoki. On jest wyższy niż ten, który jest akceptowalny przez Unię Europejską. Istnieją zagrożenia, że obsługa naszego długu będzie coraz wyższa, będzie pociągała ze sobą też coraz wyższe koszty. Wprawdzie minister Domański, który ostatnio był w Konfederacji Lewiatan, tłumaczył, że jest tutaj spokojny, bo ceny emitowanego przez Skarb Państwa długu spadają, że te koszty są coraz mniejsze i ten dług można plasować na rynkach. Natomiast to jest pewien przywilej, czy pewna pozytywna sytuacja, która nie jest dana raz na zawsze. Są pewne elementy, które niepokoją. Wysoki deficyt budżetowy, wysokie zadłużenie gospodarki polskiej, spadająca konkurencyjność polskiej gospodarki, to są elementy, z którymi musimy walczyć i które musimy starać się ograniczać. Uważam, że pomoc socjalna jest bardzo ważna, ale nie może być tak, że 80% pomocy socjalnej trafia do grup społecznych, które te pomocy nie potrzebują, a pozostała część no to trafia do ludzi o różnym statusie finansowym i również do ludzi bogatych. Moim zdaniem to nie jest dobry sposób na wydatkowanie środków finansowych, zwłaszcza, że finansujemy je z zadłużenia, które będą musiały nasze dzieci i wnuki spłacać, więc bądźmy tutaj ostrożni.
20. gospodarka na świecie, polska gospodarka. Spodziewa się pan, że tam pozostaniemy w tej 20, czy w tych najbliższych latach w związku z tymi niebezpieczeństwami, zagrożeniami, o których pan wspominał, to będzie bardzo trudne?
Mam nadzieję, że powstaniemy i że nawet będziemy się pieli w górę, dlatego, że ja jestem generalnie optymistą i jako prezydent Konfederacji Lewiatan, ale również jako przedsiębiorca wierzę w to, że jesteśmy w stanie zmieniać tę rzeczywistość na lepszą, tak żebyśmy lepiej mogli funkcjonować jako przedsiębiorcy. Na pewno polska gospodarka dużo zawdzięcza polskim przedsiębiorcom, no bo to dzięki ich aktywności, dzięki ich determinacji i ryzyku, które podejmują, ta gospodarka się rozwija. Przecież to nie dzięki firmom państwowym, tylko firmom prywatnym, które dominują w polskiej gospodarce. Ta sytuacja się rozwija, ludzie zarabiają coraz większe pieniądze, dużo eksportujemy, prawda, jesteśmy krajem, który tak samo jest częścią gospodarki światowej. Więc mam nadzieję, że utrzymamy to tempo wzrostu, bo ono decyduje o naszej pozycji na świecie. Natomiast na pewno musimy dbać o to, żeby to tempo wzrostu utrzymać, więc musimy również zwracać uwagę i na te bariery, na te ograniczenia, na te ryzyka, o których mówiłem wcześniej, żeby zamienić je w atuty, a nie w te elementy, które nas będą osłabiały.
Teraz bym chciał z panem porozmawiać o Radzie Dialogu Społecznego. Jest pan wiceprzewodniczącym tego organu. Sporo się ostatnio mówi o Radzie Dialogu Społecznego. Nie brakuje krytyki z różnych stron, zarówno organizacji pracodawców, jak też związków zawodowych. Brak dialogu niektóre tematy nie pojawiają się na posiedzeniach, no stronom nie udaje się wypracować wspólnego stanowiska. Myśli pan, że to jest zmierzch Rady Dialogu Społecznego, bo szef Solidarności Piotr Duda tak właśnie przewiduje?
Mam nadzieję, że nie. Mimo tego, że dostrzegam pewną fasadowość Rady Dialogu Społecznego, to uważam, że nic lepszego nie wymyślono, jeśli chodzi o dialog społeczny. I zresztą Piotr Duda ma podobne zdanie, że to jest narzędzie, które powinno być wykorzystywane w jeszcze lepszym stopniu. Tak jest niestety, że ten dialog, który jest realizowany w Radzie Dialogu Społecznego, zresztą to jest dialog między pracodawcami, pracownikami oraz rządem, po to, żeby mógł być skuteczny, to przede wszystkim każda ze stron musi być nie tylko słyszana, ale również musi być chęć, żeby te postulaty, które się usłyszy, żeby starać się jakoś uwzględnić i wdrażać w działania administracji rządowej, bo głównie oczekiwania są wobec administracji rządowej, czyli każdego rządu, który realizuje politykę gospodarczą. Oczywiście czasami jest tak, że my również negocjujemy pewne elementy i mamy tu sprzeczne interesy ze stroną społeczną w postaci związków zawodowych, bo na przykład jest kwestia negocjacji pensji minimalnej, więc naturalne jest to, że przedsiębiorcy, którzy tą pensję minimalną muszą zapewnić w swoich firmach, chcą ją zwiększać o wskaźnik inflacji, ale niekoniecznie znacznie powyżej tego. No ostatnie lata pokazały, że udział płacy minimalnej w średnim wynagrodzeniu znacząco wzrósł. Startowaliśmy wiele lat temu ze wskaźnikiem znacznie poniżej 50%, 40 parę procent i wówczas związki zawodowe bardzo mocno walczyły o to, ażeby zakotwiczyć wysokość minimalnego wynagrodzenia w średnim wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw, tak żeby on wynosił 50%. No tak się zdarzyło, że w latach 2015-2024 ten wzrost nastąpił aż do poziomu ponad 53%. I to oczywiście dla wielu firm nie jest jakimś wielkim problemem, ale dla istotnej części gospodarki, zwłaszcza w niektórych obszarach, ta pensja minimalna stanowi poważny problem, dlatego że pamiętajmy o tym, że wzrost pensji minimalnej automatycznie również wpływa na wzrost tych wyższych nieco pensji, czyli płaconych osobom, które mają już dużo większe doświadczenie, prawda? Więc tutaj staramy się szukać jakiegoś kompromisu, nie zawsze go znajdujemy. Natomiast w tym roku 2025 w sferze budżetowej związki zawodowe i pracodawcy wspólne stanowisko przyjęły, że wzrost wynagrodzenia w sferze budżetowej powinien w znaczący sposób zwiększyć się w stosunku do tego, co było w poprzednich latach, w większym stopniu niż to wynika tylko i wyłącznie z inflacji, dlatego że akurat tak się zdarzyło, że politycy z wielką chęcią zwiększali pensje minimalne, bo one są najczęściej pensjami, które są płacone przez sektor prywatny, natomiast w sferze budżetowej, gdzie budżet państwa jest płatnikiem tych wynagrodzeń, te pensje tak bardzo nie rosły. One zostały zwiększone w latach 2023-2024. Obecna administracja rządowa wprowadziła istotne wzrosty wynagrodzeń, 20 czy 30% w sektorze edukacji, ale ciągle te wynagrodzenia w sferze budżetowej nie podążały w tak dużym stopniu, w tak dużym tempie za wzrostem wynagrodzenia minimalnego. Więc reasumując, Rada Dialogu Społecznego jest ważnym organem. Uważam, że należy kontynuować jego działania, natomiast należy usprawniać, należy zachęcać do tego, aby te rozmowy, które tam się toczą, znajdowały swoje odzwierciedlenie w konkretnych zmianach przepisów.
1 stycznia 2026 roku ma wejść w życie ustawa, nowelizacja ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy i tu od wielu tygodni wiele kontrowersji, emocji wokół właśnie tych zmian. Niedawno kolejną wersję opublikowano projektu zmian, ale środowisko przedsiębiorców nadal nie jest zadowolone. Sądzi pan, że ostatecznie te uwagi świata biznesu zostaną uwzględnione, czy od 1 stycznia jednak będzie wielkie niezadowolenie po stronie pracodawców?
Mam nadzieję, że ta ustawa nie wejdzie w życie. To jest moim zdaniem skandaliczna propozycja. To znaczy nie może być tak, że inspektor Państwowej Inspekcji Pracy przychodzi do pracodawcy i mówi, że ta umowa, która jest umową między podmiotami gospodarczymi, B2B, staje się umową o pracę i to jeszcze dotyczy okresu za 3 lata wstecz. W tej chwili jest tak, że inspektor może taką decyzję podjąć, natomiast jeśli pracodawca się z tą decyzją nie zgadza, idzie do sądu i dopiero ta decyzja wchodzi w życie wtedy, kiedy w sądzie przyznana zostanie racja inspektorowi pracy. I proszę sobie wyobrazić, że w 70% przypadków Państwowa Inspekcja Pracy przegrywa te postępowania sądowe. Czyli w 70% przypadków inspektorzy się mylą. Więc jak można zafundować przedsiębiorcom rozwiązanie, w którym przyjmujemy, że ci inspektorzy, którzy w 70% się mylą, mają teraz podejmować decyzje, które będą skuteczne w momencie podjęcia, a my ewentualnie możemy się odwoływać i jeśli wygramy w postępowaniu sądowym, które trwa przez parę lat w Polsce, no, po wygranej w sądzie, jak mamy odwrócić sytuację, w której traktowaliśmy tak umowy, jako umowy o pracę, bo tak inspektor uznał, a była to w rzeczywistości potwierdzona decyzją sądu, umowa B2B. To po prostu spowoduje straszny bałagan. Mam nadzieję, że ta ustawa nie wejdzie w życie. Na szczęście dostrzega to również wiele resortów i Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rozwoju, Kancelaria Premiera. Wydaje mi się, że tam są też głosy bardzo rozsądne ze strony poszczególnych ministerstw, które dostrzegają naprawdę poważne zagrożenia tej ustawy. Bardzo zainteresowana tą ustawą jest pani minister Dziemianowicz-Bąk. Natomiast uważam, że to jest droga donikąd. Konsultacje, które były realizowane, no, były moim zdaniem niewystarczającymi konsultacjami. My rozmawialiśmy, ale to miałem wrażenie, że ta dyskusja była trochę jak głuchy telefon. Przedstawialiśmy swoje racje, a zmiany, które ewentualnie były wprowadzane, były naprawdę nieistotne. To nie jest dobra ustawa.
Przed nami Wigilia, pierwszy raz w tym roku wolna od pracy. To jest dobry pomysł, żeby dodawać do kalendarza tych dni wolnych w Polsce i czy nie pojawią się jakieś kolejne pomysły? No może byśmy tutaj też święto zrobili.
To jest na pewno dobry pomysł z punktu widzenia polityków i tego, jaki on ma rezonans społeczny, prawda? No bo jeśli politycy mogą coś dać pracownikom, a najczęściej dają nie ze swojego, tylko albo z naszych podatków, albo z umowy o pracę, którą świadczą pracownicy na rzecz pracodawcy, no to chętniej dają, prawda? Więc na pewno dodatkowy dzień wolny jest elementem, który z punktu widzenia pracownika jest jak najbardziej sympatycznie witany, a zwłaszcza, że Boże Narodzenie to są takie święta rodzinne, gdzie w sposób absolutnie naturalnym staje się fakt, że w okresie, że w dniu Wigilii, prawda, dobrze byłoby być od rana w domu i stroić choinkę. Natomiast kolejnym etapem mogą być kolejne dni wolne. I my w momencie, kiedy brakuje nam rąk do pracy, kiedy jesteśmy krajem na dorobku, musimy walczyć o naszą konkurencyjność, pozycję gospodarczą na świecie, no nie ma innej możliwości, jak tylko ciężka praca. I to zarówno w wymiarze indywidualnym, jeśli chcę się czegoś dorobić, to muszę po prostu ciężko pracować, jak i również w wymiarze społecznym. Jeśli gospodarka ma się rozwijać, to musimy tak samo ciężko na to pracować. No i następnym być może etapem jest, bo to przecież też już jest dyskutowane, są w tej sprawie już pilotażowe projekty rozwijane, czyli 4-dniowy tydzień pracy. No jak w kraju, w którym brakuje rok do pracy, można pozwolić, aby zamiast 5 dni pracować 4 dni. No ja uważam, że to nie jest dobre rozwiązanie. Są oczywiście takie obszary i takie branże, w których pracodawca, i to się bardzo często zdarza, praca na dystans, zdalna, praca 4 dni w tygodniu, albo 4,5 dnia w tygodniu, piątek jest wolny, albo jest praca z domu. Można różnego rodzaju schematy realizować, ale jeśli to jest odgórnie w formie ustawy, kodeksu pracy byłoby narzucone, prawda, że zamiast 5 dni pracujemy 4 dni, ale otrzymujemy wynagrodzenie za 5 dni, no to pytanie, kto ma za to zapłacić? No bo to jest pytanie zawsze o pieniądze, prawda? Więc jeśli ktoś chce zrezygnować z tego jednego dnia pracy i nie otrzymać wynagrodzenia, to pół biedy. Chociaż też jest to problem, dlatego że tak jak powiedziałem wcześniej, brakuje ludzi do pracy. W związku z tym, nawet gdyby ten piąty dzień byłby nieodpłatnym urlopem, to też nie byłoby rozwiązanie. Ale tu mówimy o w pełni płatnym wynagrodzeniu. Czyli wynagrodzenie takie samo, natomiast ilość dni pracy byłaby o 20% niższa. No to jest trudne do zaakceptowania, wydaje mi się, i chyba niedobre dla polskiej gospodarki. Tak jak powiedziałem wcześniej, w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym potrzebujemy takiego zaangażowania. Nie możemy się cieszyć z faktu, że mamy gospodarkę dzisiaj na dużo wyższym poziomie niż 10 czy 30 lat temu. Cały czas gospodarka światowa i konkurencja nie stoi w miejscu. My musimy dbać o to, aby miejsca pracy utrzymać w Polsce, bo jeśli zaczniemy odpoczywać, no to te fabryki przeniosą się do innych krajów, gdzie tak długo się nie odpoczywa. No i pytanie, kto wtedy będzie na te nasze wynagrodzenia pracował w te wolne dni.
Gościem Radia Kielce był prezydent Konfederacji Lewiatan Marek Górski. Bardzo dziękuję panu za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie panie redaktorze, dziękuję państwu.